Witam Państwa, Kanał Świeżo Pink. Proszę Państwa, Dziennik Ludowy, 17 stycznia i jedna z ważniejszych informacji. A informacja, która myślę, że część Amerykanów, gdyby upowszechnić tą informację, nie wiem oczywiście na ile ona była powszechna w Stanach Zjednoczonych, ale gdyby większa część społeczeństwa amerykańskiego się dowiedziała o tym, to myślę, że spożycie alkoholu tego dnia mogłoby bardzo mocno wzrosnąć. Otóż tytuł artykułu: sprzedaż detaliczna w Chinach powinna w tym roku przewyższyć sprzedaż detaliczną w Stanach Zjednoczonych. Tak. Cytuję. Okazuje się, że chińska sprzedaż detaliczna przekroczy sprzedaż w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy właśnie w 2018 roku ze względu na innowacje i transformację chińskich przedsiębiorstw detalicznych, powiedziało Ministerstwo Handlu 16 stycznia. Wzrost ten jest kolejnym decydującym wskaźnikiem wzrostu chińskiego statusu gospodarczego. Podał niedawno Washington Post. Amerykańskie media podają, że sprzedaż detaliczna w Chinach jest w tym roku na bardzo dobrym poziomie, a w tym roku wyniosła, znaczy w poprzednim chyba, w 2017 roku wyniosła 5,8 biliona dolarów według obliczeń japońskiego banku Mizuho. 5,8 biliona dolarów. To oszałamiający wzrost, biorąc pod uwagę, że przed 10 laty sprzedaż detaliczna w Chinach wynosiła tylko 1/4 tego, co w Stanach Zjednoczonych. Rozumiecie Państwo? 10 lat temu sprzedaż detaliczna w Chinach wynosiła tylko 1/4 tego, co w Stanach Zjednoczonych. Teraz, po 10 latach, a chińska sprzedaż detaliczna będzie większa niż amerykańska. Ministerstwo Handlu twierdzi, że rozwój chińskiego sektora handlu detalicznego wynika głównie z innowacji i transformacji chińskich przedsiębiorstw detalicznych. Na przykład sektor detaliczny aktywnie rozwija się zarówno online, jak i offline. Statystyki opublikowane przez China Internet Network Information Center pokazują, że od grudnia 2016 roku aż 45,3% chińskich przedsiębiorstw sprzedawało swoje produkty online, co oznacza wzrost o 12,7% w stosunku do roku 2015. Jeszcze raz powtórzę tą jedną ważną informację. Mówimy o grudniu 2016 roku, a więc ponad rok temu. Już 45,3% chińskich przedsiębiorstw sprzedawało swoje produkty online. Prawda? Robi wrażenie? Myślę, że tak. A ponadto sprzedawcy detaliczni i przedsiębiorstwa handlu elektronicznego poszukują współpracy. Na przykład chiński gigant internetowy Alibaba przyciągnął do współpracy sieć sklepów detalicznych InTime Retail i głównego detalistę Bailiana, aby sprzedawać swoje produkty, aby ten sprzedawał swoje produkty na platformie internetowej e-commerce. Z kolei drugi chiński gigant handlu elektronicznego JD.com dołączył do swojej oferty sklepy z supermarkety Walmarta, amerykańskiej sieci, i Jungi, aby zwiększyć sprzedaż. Również chińscy detaliści rozwijają sklepy bezobsługowe. Przykładowo chińska platforma zakupowa Suning wprowadziła na rynek 5 bezobsługowych sklepów w Chinach, które stosują technologię rozpoznawania twarzy w usługach płatniczych i oferują klientom inteligentne zakupy w oparciu o ich nawyki konsumpcyjne. Co jest niesamowite. Ludzie, to na razie jest, tylko mówimy o jednej platformie zakupowej chińskiej, Suning, bo przecież mówiłem Państwu w 2017 roku o tym, że i francuski chyba Carrefour wprowadza bezobsługowe sklepy. Także, no, tak to wygląda. Pan Xiang Jiaxu, prezes Sunning Technology Research Institute, zauważył, że dzięki ogromnej grupie chińskich konsumentów oraz korzystnej polityce i regulacjom osiągnięcia chińskich innowacji są szybko promowane, czyli są szybko rozpowszechniane. Natomiast amerykańskie przedsiębiorstwa detaliczne stoją w obliczu depresji i recesji. Dane firmy Fang Global Retail and Technology pokazują, że amerykańscy detaliści zamknęli drzwi do 6985 sklepów detalicznych w 2017 roku. Czyli nie dość, że się nie rozwijają, to się mocno zwijają. Prawie 7 tysięcy sklepów zamknęli. A kolejna firma, Sears, bardzo duża, ujawniła, że w tym roku zamknięto około 100 domów towarowych. A amerykański gigant handlu detalicznego Macy's ogłosił, że zamknie 78 sklepów i zmniejszy liczbę swoich pracowników w odpowiedzi na presję spowodowaną rosnącą sprzedażą internetową i mniejszą liczbą osób fizycznych kupujących w sklepach, w ich sklepach. Tak, mili Państwo, to jest tak, że można by powiedzieć odnośnie jednego państwa i drugiego, czyli Stanów Zjednoczonych i Chin, że no w końcu i w jednym miejscu, i w drugim miejscu ma miejsce sprzedaż detaliczna, sprzedaż online, prawda, i sprzedaż fizyczna w sklepach. Człowiek wchodzi do sklepu i kupuje. Natomiast wygląda na to, że różnica jest gigantyczna. Oprócz tego tego jednego podobieństwa, cała reszta to jest po prostu gigantyczna różnica. Bo amerykańskie firmy zamykają swoje sklepy, natomiast Chińczycy otwierają swoje sklepy. A Amerykanie być może przenoszą się częściowo do strefy online, do zakupów online, ale Chińczycy robią to w sposób przerażający. To znaczy wręcz tłumem. I tu nie chodzi o to, że jednych jest dwa razy, czy tam pięć razy więcej od drugich. Nie, tu chodzi o to, jeśli w procentach będziemy to wszystko mierzyli, to jest bez znaczenia, ilu jest jednych, ilu jest drugich, prawda? Ja myślę, że Chińczycy mają inny pomysł na przyszłość, znaczy oni w ogóle mają pomysł na przyszłość. Może od tego trzeba zacząć. Że Chińczycy mają pomysł na przyszłość. Chińskie przedsiębiorstwa zarówno handlu internetowego, jak i firmy, które mają domy towarowe, mają pomysł na przyszłość. Natomiast Amerykanie nie mają tego pomysłu na przyszłość. I jeszcze, co ja bym tutaj podkreślił, co jest bardzo istotne. Samopoczucie, czyli coś, czego się nie zmierzy. Ja przyglądam się rynkowi amerykańskiemu, przyglądam się amerykańskim, właściwie bardziej Amerykanom. Ja widzę gigantyczną różnicę w stosunku do tej różnicy, jaką widziałem w latach 70. Wtedy, kiedy byłem dorosłym człowiekiem, nawet sam myślałem o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, o emigracji. I pamiętam entuzjazm. Rozumiecie Państwo, co to jest? To miał miejsce entuzjazm Amerykanów, tej średniej klasy, która wtedy była u szczytu swojej potęgi, amerykańskiej klasy średniej, która była dumna jak paw z tego, że jest amerykańską klasą średnią. Ci ludzie byli zadowoleni z siebie wtedy, w 70-tych latach. Teraz jest sytuacja dokładnie odwrotna. Teraz myślę, że zadowolonych Amerykanów jest jakiś 1%. To są ci, których konta bankowe puchną. To jest 1% Amerykanów. Natomiast cała reszta, między nimi i tą resztą, między tym 1% i tą resztą, zaczyna się tworzyć przepaść. A o ile ta przepaść jest zasypywana, i teraz wracam do Chin, o ile ta przepaść jest zasypywana, ona istnieje w Chinach, ale o ile ta przepaść jest zasypywana w Chinach, o tyle ona rozwiera się, ona potężnieje, powiększa się w Stanach Zjednoczonych. A jeszcze jedna sprawa. Amerykanie starają się żyć z dnia na dzień, bo widzą, że jest coraz gorzej, widzą, że im się powodzi coraz gorzej, że widzą, że ich standard jest coraz niższy i będzie im coraz gorzej i się zastanawiają, co z tym fantem zrobić. Natomiast Chińczycy, coraz większa ilość Chińczyków widzi podnoszący się standard, widzi perspektywy coraz większe, widzi coraz większe szanse i coraz więcej pieniędzy. No i tutaj jakby te nożyce, jeśli to nazwać, nożyce między Stanami, jedną stroną nożyc są Stany Zjednoczone, a drugą stroną tej samej nożyc są Chiny. One się rozwierają. Rozwierają się. A w ujęciu globalnym oczywiście. Ja powiem tak, ja nie zazdroszczę. Nie zazdroszczę Amerykanom. Nie. Znaczy nie. Ja im raczej współczuję. Ja im współczuję. Bo szczególnie tym ludziom, którzy w moim wieku, którzy kiedyś byli bardzo zamożni i którzy potracili majątki. To się zaczęło od 2008 roku. Ja pamiętam mojego kuzyna, który widziałem się z nim poprzednio, wtedy, kiedy on mi to mówił, to gdzieś 2005. I on mówił, no, ja jestem milionerem. A nie dlatego, że mam fajny dom i tam dwa samochody i tak dalej. Nie. Ja jestem milionerem, dlatego, że mam pieniędzy luzem, znaczy luzem, pieniędzy, wartość mojego majątku to jest ponad $1 000 000. No i ja mu wtedy bardzo zazdrościłem. Widziałem go później jeszcze kilkakrotnie, już nawet nie wracał do tej sprawy. Nigdy już nie wrócił do tej sprawy i wiem, że nie ma tego $1 000 000, bo by nie przyjechał do Polski, nie załatwiał sobie polskiej emerytury, gdybym miał te $1 000 000, prawda? Albo i więcej. Myślę, że nie załatwiałby sobie polskiej emerytury. Mili Państwo, to jest pewne, a on tam mieszka, nie wiem, 25 lat, spokojnie. Jest, ma bardzo dobre stanowisko, z profesorem uniwersyteckim, lekarzem. To nie jest problem, ale to jest zupełnie inny status. Jego status jest zupełnie inny niż jeszcze te 10-12 lat temu. Zupełnie inny, o wiele niższy. I tak jest ze wszystkimi. Oczywiście za wyjątkiem tego 1%, który poszedł w górę jak torpeda, jak rakieta. Zgadnijcie Państwo, kto jest beneficjentem tego 1%. Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie, bo mi się już nie chce. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.